Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Wysoka płaca minimalna od 2024 roku może wynieść nawet 4320 zł. Jak pogodzić interesy pracodawców z interesami pracowników? Wracają inwestycje w startupy, ale w cenie są projekty głównie skupione m.in. na alternatywnych źródłach energii czy recyklingu. Porozmawiamy też, czy Europejczycy są gotowi na zmianę menu na talerzu i czy polscy hodowcy mogliby zarobić na owadzim biznesie, na przykład na eksport. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Ręk i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o płacy minimalnej, no dziś zaczyna się najdłuższy majowy weekend nowoczesnej Europy. Wystarczyło wziąć tylko 3 dni urlopu, aby mieć w sumie 9 dni wolnego. Panowie także z tej opcji korzystają?
Ja niestety nie doliczyłem się tych 3 dni i będę pracował w kratkę.
W kratkę.
No my też Paweł jako Dołkowski. Rynek Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze będziemy pracować, więc...
Więc nie. Bez urlopu.
Ale pracownicy tak.
No właśnie, a gospodarka traci na takiej kumulacji wolnych dni, czy jest raczej na odwrót, bo pracownicy wracają wypoczęci?
To jest, pewnie zależy, kto liczy i kto bada. To tak bym się spodziewał odpowiedzi. Ja wiem, że zawsze pojawiają się w tej debacie gospodarczej dyskusje o tym, że tego typu długie weekendy bardzo mocno negatywnie wpływają na wszelakie procesy czy gospodarkę w ogóle. Natomiast myślę, że nie przesadzałbym. Znaczy każdy, kto miał przyjemność robić biznes z krajami południa, z Włochami chociażby, które są przecież bardzo mocną gospodarką, no to sierpień jest tam absolutnie wyłączony z działalności. No to jest taki okres wakacyjny, ale nie tak jak u nas, że jest po prostu trudniej, czasem może wolniej, że czasami kogoś nie ma, tylko naprawdę sierpień jest absolutnie wyłączony.
Firmy po prostu
staje.
Się zamykają na ten czas, tak. I wiedzą, że po prostu jest wolne, pracownicy mają urlopy, więc nie pracują.
Dokładnie tak. Są firmy, które sobie mogą na to pozwolić, tak? Te branże, które sobie na to pozwalają, mogą pozwolić, pozwalają. Są takie, które niestety nie. No, branża handlowa jest tą branżą, która w tym czasie akurat dobrze zarabia, no bo kupujemy, tak? No, wiadomość z ostatniej chwili. Przed wyjazdem tutaj do państwa do studia zadzwonił do mnie jeden z naszych najemców, zapytał się, czy to prawda, że drugiego rynek będzie zamknięty. No absolutnie nie, po prostu administracja Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego nie będzie pracowała, ma wolne, ale sami handlowcy, którzy u nas prowadzą działalność, są otwarci, rynek będzie otwarty.
No a ja dodam, że branża, która potrzebowała do tej pory pomocy i być może troszeczkę się odkuje w związku z tym długim weekendem, no to branża turystyczna. Restauracyjna. Sprawdzałam tydzień temu, jeśli chodzi o obiekty turystyczne, to na majówkę zostało niespełna 15% wolnych miejsc i z danych wynikało, że mimo inflacji Polacy potrzebują odpoczynku i nie rezygnują z wyjazdów majówkowych. Także to nie jest powiedziane, że gospodarka stoi i leży w tym czasie, bo są różne jej gałęzie i ta turystyczna ma szansę się właśnie odbić. Zmieniamy temat. 4254,40 zł tyle wyniesie najniższe wynagrodzenie od stycznia 2024 roku. Będzie wyższe o 654 ponad złote od tego, jakie obowiązywało w drugim półroczu 2023, informuje bankier.pl. Minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych ma wzrosnąć w przyszłym roku pod pewnymi warunkami, do których zaraz wrócimy, co najmniej do 27 zł i 80 groszy. Przypomnę, że w styczniu tego roku minimalna płaca wzrosła z 3010 zł do 3490. Jednak zaplanowana jest jeszcze jedna podwyżka w lipcu tego roku i najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 3600 zł. To jest właśnie związane z zapisanymi w ustawie punktami w sprawie powiązania płacy minimalnej z inflacją. Jeśli inflacja jest dosyć wysoka, szybko rośnie, ta płaca minimalna musi też odpowiednio wzrastać. I w związku z czym dziennikarze wyliczyli, że jeśli ta inflacja nam za bardzo nie ustanie, nie spowolni, to w przyszłym roku w styczniu ta płaca minimalna powinna wynieść 4254,40 zł. No i właśnie, myślę, że to robi wrażenie, a część pracodawców, jak to słyszy, to pewnie wyrywa sobie włosy z głowy. Pracownicy pewnie chcieliby więcej, bo z kolei inflacja drenuje nasze kieszenie. No i panowie, jak tu pogodzić interesy stron?
No, jest to problematyczne, ponieważ znowu mamy sektory, zwłaszcza ci najmniejsi, czyli mikro, makro przedsiębiorcy, oni najbardziej odczują właśnie te podwyżki. Sektor spółek z udziałem Skarbu Państwa troszkę inaczej funkcjonuje, więc tutaj raczej nie będzie problemu. Powiem tak, no jest to problem. Apetyty Polaków się rozbudziły, tak? Polacy chcą pracować i chcą godnie za tę pracę być wynagradzani. Dzisiaj zaczynamy doganiać to, co straciliśmy. Ja przypomnę tylko, że w 89 roku przy Okrągłym Stole, gdybyśmy wtedy posłuchali takiego człowieka, który się nazywał Alfred Miodowicz, on był przewodniczącym OPZZ-u, on powiedział tam przy tym stole jedną ważną rzecz. Wchodzimy w okres transformacji, więc wyrównajmy nasze najniższe wynagrodzenie zasadnicze do wynagrodzenia niemieckiego. Będziemy startowali z innej płaszczyzny, będziemy inaczej się rozwijali. Potem, no niestety, gdzieś tam ktoś powiedział, no ale musimy z Zachodem czymś konkurować, więc najlepiej konkurować czym? No, tanią siłą roboczą. I to był błąd, za który dzisiaj wielu przedsiębiorców płaci, bo potem wchodziliśmy w tą gospodarkę wolnorynkową, zaczęły się konkursy, zdobywanie kontraktów i głównym czynnikiem, który decydował o tym, że firma wygrała bądź przegrała przetarg, była cena. No, ta cena, na tą cenę składały się też między innymi wynagrodzenia pracowników. I tu był właśnie problem, że zamiast te płace iść w górę, to gdzieś tam zaczęły dołować w dół. No, dzisiaj mamy sytuację inną. Ja przez wiele lat prowadziłem też przedsiębiorstwa prawa handlowego, prywatne. I wiem jedno, że no, pracodawcy nie są skłonni podnosić wynagrodzenia swoim pracownikom, zwłaszcza w tamtym okresie było to trudne, bo musieli zdobywać swój rynek. Ja też zdobywałem rynek, ale wiedziałem jedno, jeżeli nie chcę mieć dużej rotacji, chcę mieć stabilną obsadę, to muszę płacić troszkę więcej, czy też więcej niż ogólnie na rynku.
Niż konkurencja,
tak? I w tym momencie ja nie miałem problemu. Ja zawsze miałem pracownika, jak był potrzebny, ktoś dochodził, tak, bo wiedział, że tutaj będzie wynagradzany godnie za swoją pracę. Ale takich firm, które gdzieś tam, no niestety, walcząc o swoją pozycję, biło się właśnie kosztem pracowników, no dzisiaj mają kłopoty, tak, no bo pracownicy nie chcą już, tak, Polacy chcą już godnie zarabiać i ja to rozumiem i każdy przedsiębiorca to rozumie, aczkolwiek no gdzieś tam pogodzenie tego, ci, którzy gdzieś tam zdobyli ten rynek na tych niskich stawkach, dzisiaj mają problem, żeby go utrzymać, bo wynagrodzenia, no pracownicy chcą godnie zarabiać, tak?
A co to znaczy godnie, panie prezesie, od razu zapytam, bo to jest no dosyć...
Godnie, to, czyli tak, żeby przeżyć spokojnie na etacie
od pierwszego do pierwszego,
tak, bo zauważmy, na przykład są takie branże, chociażby na przykład branża ochrony, która jest no, bardzo, że tak powiem, słabo nagradzana i pracownicy zatrudnieni w jednej firmie idą sobie po pracy dorabiać do drugiej, trzeciej firmy, tak? No ten rynek jest tak poukładany, jak jest. Gdzieś tam, żeby mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby utrzymać rodzinę bez problemu, muszą sobie dorabiać na drugim, trzecim etacie.
A tak nie powinno być.
A tak nie powinno być, tak?
No, pracownik... Dorabiamy, jeśli chcemy podwyższyć status majątkowy, a nie żeby przeżyć.
Dokładnie tak. Mało tego, no, kodeks pracy też wprowadza pewne ograniczenia, tak? No, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, nie więcej niż 48 godzin z nadgodzinami. A popatrzmy na przykład, jak pracują pielęgniarki. O, właśnie, bardzo niedoceniana grupa zawodowa, pielęgniarki, tak? Te, które są na samozatrudnieniu, pracują jako firmy. jednoosobowe, są na kilku etatach, na kilku kontraktach, w kilku szpitalach, przychodniach, tak, i one generalnie, no, pracują. Jak się popatrzy na statystyki, to w tej grupie zawodowej na przykład mamy też bardzo dużo rozwodów, które wynikają właśnie z tego, że pani pielęgniarka więcej czasu spędza w pracy niż w domu.
Mm-hmm. Ja to w pana wypowiedzi oczywiście wybrzmiało, ale to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że mówimy tutaj o płacy minimalnej. To ona wzrasta, więc mówimy naprawdę o tym, co ustawodawca i tak naprawdę chyba każdy z nas postrzega jako takie pewne minimum do w miarę godnego przeżycia miesiąca. Ten wskaźnik zaszyty w ustawie powodujący wzrost tego wynagrodzenia minimalnego, na którym jest oparte to wyliczenie, o którym pani wspominała, jest całkiem mądrze pomyślane, bo on przewiduje tę inflację, znaczy liczy tę inflację, ale z pewnym opóźnieniem, w zasadzie dwuletnim opóźnieniem. Więc ekonomicznie to jest dobry pomysł, nie napędza inflacji, natomiast z drugiej strony wyrównuje jednak te płace minimalne, równa do tej inflacji, która już jest od tego roku czy dwóch. No, problem jest taki, że rzeczywistość ekonomiczna jest jedna, a jest jeszcze rzeczywistość polityczna i w zeszłym roku rząd, ponieważ temat inflacji już był aktualny i politycznie ważny, podniósł wynagrodzenie w większym stopniu, niż by wynikało to z tego wskaźnika. Więc tu mogą się pojawić pewne obawy, czy ten wzrost nie następuje zbyt szybko też właśnie w tych warunkach makroekonomicznych, o których rozmawiamy. No ale to ja tutaj się akurat z panem zgodzę, też jestem spokojny. Myślę, że gospodarka będzie funkcjonować dobrze.
Tutaj jeszcze należałoby dodać, bo właśnie jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym aspekcie ekonomicznym, finansowym, to na 100% zarobków, które wypracowuje pracownik, 48% wraca do państwa w formie daniny, tak? Czyli do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego, bo wynagrodzenie brutto, do tego brutto jeszcze pracodawca dokłada swoje drugie brutto, tak? No i to daje w sumie no, prawie 50% tego zasadniczego wynagrodzenia, które ma pracownik, więc te pieniądze zasilają budżet, tak? I gdzieś tam państwo nimi ma też możliwość żonglowania, więc
że przy tym wzroście wynagrodzenia w ogóle w Polsce, które następuje dość dynamicznie w ostatnich latach, to do czego na pewno musimy się odnosić, to są wynagrodzenia w Unii Europejskiej. Tak długo, jak jesteśmy w stanie konkurować, a jesteśmy, jeszcze długo będziemy w stanie konkurować z samymi wynagrodzeniami, no to myślę, że powinniśmy być spokojni. Ważne jest, żeby nie przeoczyć tego momentu, że tracimy na jakości tej pracy, tak? Znaczy, że jakość czy procesy są na tyle skomplikowane w Europie Zachodniej, że opłaca się je tam wykonywać. Natomiast u nas są na przykład niemożliwe do wykonania, bądź zbyt drogie w stosunku do krajów, nie wiem, azjatyckich, tak?
Czyli jeszcze oprócz tego, że mamy, znaczy może nie najniższe płace w Europie, ale stosunkowo dużo niższe niż w Europie Zachodniej, inwestujmy w rozwój gospodarki, w nowoczesne technologie, żeby te pracę, płace połączyć też z rozwojem technologicznym. Tak. I wtedy będziemy dalej konkurencyjni. A jakie mogą być skutki wzrostu płacy minimalnej? Czy może to mieć wpływ właśnie na szarą strefę i wzrost bezrobocia? Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że powinniśmy się tego obawiać, czy te obawy są już, powinny być coraz mniejsze?
Wydawać by się mogło, że no, apetyty już tak są rozbudzone i mamy już taką świadomość na rynku pracy, że pracownicy nie do końca chyba będą chcieli wchodzić właśnie w takie nieformalne układy, czy też umowy z pracodawcą, żeby gdzieś tam na czarno sobie dorabiać, tak? Bo no, mamy świadomość, że kiedyś przychodzi ten moment, im jesteśmy starsi, tym ta świadomość jest większa, że będziemy przychodzić na emerytury i te emerytury muszą mieć swój kapitał, tak? Więc ci, którzy no, tego kapitału nie zdobędą, to... A tutaj państwo głośno mówi, że to jest też ważny aspekt i wydaje się, że pracownicy sami już pilnują tego rynku, żeby tutaj nie było tak...
No i też nie żyjemy w próżni oczywiście. Doniesienia z dzisiejszego poranka o dużej o dużym ostrzale miast ukraińskich, no, wynik tej wojny będzie miał na pewno znaczenie, tak? I to myślę, że kolosalne, tak jak na początku tej wojny był bardzo duży napływ uchodźców, co swoją drogą, zwracam uwagę, nie wpłynęło przecież na rynek pracy, w tym sensie wskaźników, no, wpłynęło na strukturę osób, które tu są i które pracują, ale na same te procenty, czy wysokość bezrobocia nie wpłynęło, chociaż też były różne prognozy, kiedy to się zaczęło. No pytanie, jak się skończy, tak? Znaczy...
No nic, będziemy trzymać kciuki, żeby się skończyło dobrze, po prostu. Ale wpływu na to większego nie mamy, poza tym, co robimy, dostarczając i walcząc o to, żeby Ukraina dostała lepszą broń taką, żeby była w stanie odeprzeć wroga. Zmieniamy temat, chociaż on jest bliski rozwojowi technologicznemu naszego i rynku pracy, i naszej gospodarki przede wszystkim. Rynek Venture Capital w ostatnich latach kwitł, startupy zbierały ogromne pieniądze. Dziś notuje dwucyfrowy spadek, donosi środowy puls biznesu. Technologiczne spółki i startupy tworzące innowacyjne rozwiązania w ostatnich latach zaczynały już się pławić w pieniądzach. Mówiło się o rozdmuchanych wycenach, ale tutaj skończyło się to. Tymczasem Puls HR donosi, że rosną inwestycje w startupy pozytywnego wpływu, których celem jest przeciwdziałanie globalnym problemom, zwłaszcza w obszarze klimatu. No to pierwsze pytanie do panów, jak radzą sobie z tego, co obserwujecie dziś startupy w Polsce i czy, bo tutaj się pojawia światełko w tunelu, czy polski ekosystem innowacji ma szansę być zielonym hubem technologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, skoro te startupy nastawione właśnie na ekologię, na przeciwdziałanie globalnym problemom, zaczynają się całkiem nieźle rozwijać w naszym kraju.
Startupy, czy w ogóle sektor nowoczesnych technologii w ostatnich kilkunastu latach miał się tak dobrze, jeśli chodzi o inwestycje, przede wszystkim dlatego, że pieniądz był bardzo tani. A od dwóch lat już tani nie jest i pewnie przez jakiś czas nie będzie. Pewnie też stąd wynika trochę lepsza selekcja i właśnie wybieranie tych branż, czy tych konkretnych sektorów, w które warto inwestować. Czy Polska ma szansę stać się liderem? Nie wiem. Znaczy oczywiście bardzo bym chciał, natomiast takiego ekosystemu na chwilę obecną nie ma. W Polsce nie udało się stworzyć dotychczas żadnej usługi, produktu, no może poza sektorem gamingowym, gdzie faktycznie jesteśmy w jakiś sposób rozpoznawalni, ale to też nie jest wielka branża, jak na możliwości Polski. I to tyle. Mamy dość mocno, jakby cały sektor wsparcia startupów opiera się na pomocy państwa. To są albo środki NCBR-u, NCN-u, jeśli chodzi o naukę. Poza tym cały szereg funduszy firmowanych przez spółki Skarbu Państwa. I dobrze, znaczy w sensie, że to koło zamachowe w moim przekonaniu powinno pochodzić od państwa, natomiast pytanie co dalej, znaczy jeśli już znajdzie się ten produkt, który ma szansę zaistnieć komercyjnie, to potrzebna jest i wola ze strony tych inwestorów i osób, które odpowiadają za te rozwiązania, i wiedza, i środki prywatne, które pozwolą to po prostu na większą skalę wprowadzić. I tego w Polsce nie ma. No, to nie działa. Chciałbym, żeby tak było, ale na chwilę obecną nie widzę takich kroków czy rozwiązań, które mogłyby temu służyć.
Czy ja powiem tak? Znaczy, oczywiście zgadzam się z tym. Powiem więcej. Jest potencjał, tak? No bo jednak polska myśl technologiczna jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą to widać na dobrych politechnikach, na politechnikach ogólnie. Już na drugim, trzecim roku studiów studenci są podkupywani przez zachodnie firmy, tak? Firmy ze świata, ci najzdolniejsi, i potem są wchłaniani, tak? Więc no, widziałem w wielu krajach Polaków, którzy pracowali w różnych branżach przemysłowych, tak, tutaj technicznych przede wszystkim, i byli stąd. tu, panie redaktor, w studiu miałem okazję też siedzieć właśnie z przedstawicielem, rozmawiać z przedstawicielem właśnie takiego startupu. No problem polega na tym, że pieniądze są, myśl technologiczna jest, potem się zaczynają, tak, tutaj już właśnie wybrzmiało, problemy, bo albo pojawia się ktoś z zachodu, kto po prostu tę technologię szybko wchłania i ona jest rozwijana już i na niej się zarabia na zachodzie, więc cały ten ciężar badawczo-rozwojowy, który poniósł nasz kraj, tak, Polska, rząd.
Ryzyko jego wytworzenia przede wszystkim.
Dokładnie tak. To jest wchłaniane, a to, co zostaje tutaj, no tutaj właśnie jest też problem taki, że nie potrafimy się dogadać, bo tam chodzi o patenty, chodzi o to, żeby wypracować jakieś środki, bo ci, co to stworzyli, chcieliby mieć swój udział, więc tutaj gdzieś tam te sprawy takie czysto ekonomiczne też biorą, odgrywają istotną rolę. I tu gdzieś tam są problemy. Ale jeżeli chodzi o samą myśl, o samą możliwość rozwoju, to potencjał jest duży, tylko no niewykorzystany. To jest coś, nad czym należy ubolewać i zmienić. Tutaj właśnie duży nacisk i myślę, że duża rola państwa, żeby właśnie w oparciu o te przedsiębiorstwa, zwłaszcza z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zaangażować do tego, żeby korzystać z tego, z tych startupów, tak, z ich finalnych produktów, które gdzieś tam mogą się przebić i być konkurencyjne na rynkach światowych.
No to na koniec, panowie, zmiana tematu na nasze talerze i to, co na nich znajdzie się za jakiś czas. Ludzi na planecie przybywa. Trzeba będzie jakoś wszystkich wyżywić. Mówi się o produkcji mięsa metodą druku 3D z komórek macierzystych. No, to szczerze mówiąc, to ja bym pewnie to wybrała. Wśród propozycji są owady. Tutaj ja mam akurat problem. No i w 2021 roku w kategorii nowa żywność zatwierdzono na terenie Unii Europejskiej sproszkowane larwy mącznika młynarka, mrożoną, suszoną, sproszkowaną szarańczę wędrowną, przypomina Interia Biznes. Firmy, które z tego korzystają, żywieniowe, muszą informować na opakowaniach, że jest dane pożywienie, dana żywność to zawiera. Czy Europejczycy i Polacy są gotowi na zmianę menu na talerzu? To tak króciusieńko, bardzo proszę, bo czas już
jeśli mówimy o składnikach żywności wysoko przetworzonej, to myślę, że to niechybnie nas czeka i po prostu wśród tej całej litanii składników takich produktów po prostu znajdzie się coś, o czym nawet nie będziemy wiedzieli.
Pewnie już nie wiemy i często jemy.
Dokładnie. Jeśli ktoś lubi czerwone lemoniady albo jogurty truskawkowe, to niemal na pewno zjadł koszenilę, bodajże to się nazywa.
Koszenila, tak.
Która jest barwnikiem pochodzącym od owadów.
Tak, aczkolwiek z drugiej strony no nasza kultura żywieniowa jest oparta jednak o białko z mięsa, tak? I to jest tylko kwestia świadomości. No młodzi ludzie, to też widzimy w sklepach, idą w tę żywność wege, a ona też w większości jest tam między innymi na owadach produkowana. Ale z czasem i przecież większość Polaków, no niestety, czy zaś stety, tak, no białko odzwierzęce, czyli wieprzowina, baranina.
I zobaczymy, jak to będzie się rozwijało i plus co tam warzywa. Jeszcze naukowcy na ten talerz podsuną, bo mogą być różne rozwiązania. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Udanego długiego weekendu.
Do usłyszenia.